20 tam na tym zegarze? Ja niedawno słyszałem historię o takim skrajnym pesymiście. I pozwólcie, że się tą historią z wami podzielę. Pewien człowiek w wieku poborowym, akurat to było w miejscu, gdzie pobierali do armii, gdzie był pobór, nie tak jak u nas, więc w wieku poborowym trafił do armii i w armii najpierw trafił do wojsk lotniczych, ale bał się latać, nie lubił latania. No to jego dowódcy przerzucili go do wojsk spadochronowych. Z skakaniem ze spadochronem było równie źle, również się bał bardzo, ale w końcu nadszedł ten moment, kiedy musiał wykonać samodzielny skok spadochronowy. Samodzielny skok spadochronowy polega na tym, że spadochron nie jest uwalniany żadnym mechanizmem, który jest powiązany z samolotem. Trzeba samemu pociągnąć za sznurek, za uchwyt i samolot i spadochron wtedy się otwiera. On się bardzo bał, więc dowódca, żeby mu ułatwić ten skok, mówi tak. Słuchaj, nie masz co się bać, bo dajemy ci tu jeden spadochron, ale zaraz obok masz, gdyby on nie zadziałał, to jest spadochron zapasowy. Więc dwa spadochrony, naprawdę nie masz się czego obawiać. Na pewno się wszystko uda. I żeby ci jeszcze ułatwić sprawę, to gdy wylądujesz na dole, będzie czekał na ciebie samochód i nie musisz nigdzie iść. Samochód zabierze cię do bazy. On bardzo nie chciał skakać, no ale to wojska spadochronowe mają na to sposoby, bo stawiają takiego delikwenta w otwartych drzwiach i troszeczkę mu pomagają. No i delikwent leci w powietrzu, więc on wyleciał, chwyta za jeden uchwyt, pociąga, nic. No, tak jak myślałem. Chwyta za drugi uchwyt, pociąga, też nic. No właśnie, tak myślałem. I na pewno samochodu na dole nie będzie. Z tego, jak reagujecie, to podejrzewam, że jednak jesteście optymistami. Więc jest mi bardzo miło spotkać się z tak olbrzymią grupą optymistów i razem dzisiaj rozważać tekst Bożego Słowa. Za chwilę będziemy rozmawiać, będziemy mówić o pewnym takim jak gdyby nabożeństwie. To wyglądało tak, jak gdyby nabożeństwo. Ja jeszcze tylko przypomnę, że mamy też zaproszenia dla tych, którzy się czują dość młodzi, do tego, żeby zauczestniczyć w czymś, co nazywa się Zoom 2019. I to jest konferencja robiona w Warszawie, która polega na tym, żeby przyjrzeć się sytuacji w różnych miejscach na świecie i być zainspirowanym też do działań misyjnych, do modlitwy o misji. Także jeśli ktoś chciałby, to proszę bardzo, żebyście tutaj sobie wzięli ulotkę o tym i znaleźli szczegóły i skorzystali z tego wydarzenia. Wydarzenie jest w Warszawie, to niestety wiąże się też z tym, że trzeba troszkę pieniędzy odłożyć na podróż i tak dalej. Pomódlmy się przez chwilę, dobrze? Panie Boże, Ojcze Niebieski, tak bardzo dziękujemy Ci za ten czas, który mogliśmy tutaj już być razem, Panie, doświadczać tego, że Twój Duch Święty działał wśród nas poprzez też modlitwę, poprzez pieśni, Panie, że Twój Duch Święty nas zachęcał, pobudzał do tego, abyśmy byli Tobie całkowicie oddani, abyśmy byli Tobie całkowicie posłuszni. Panie, dzisiaj prosimy Ciebie też o to, abyś w swojej łasce, w swojej miłości przyszedł do nas i nakarmił nas tym, czego tak bardzo potrzebujemy. Ty powiedziałeś, że nie jest możliwe, abyśmy mogli się w tym życiu dobrze czuć, funkcjonować normalnie, jeśli nie będziemy się karmić Twoim Słowem. Dlatego potrzebujemy tego dzisiaj. Potrzebujemy tego, aby Twoje Słowo było naszym pokarmem. Potrzebujemy tego, aby to słowo, które jest, które Ty przygotowałeś, Panie, na ten dzień, aby ono trafiło do naszych serc, aby ono naprawdę dotknęło nas do głębi i aby ono uczyniło nas bardziej posłusznymi Tobie. W imieniu Jezusa dzisiaj o to prosimy i wierzymy w to, że Ty dzisiaj będziesz działał przez swojego Ducha Świętego. W imieniu Jezusa. Amen. Słuchajcie, ja jestem niereformowalnym kaznodzieją, który wierzy w Słowo, w Biblię. I uważam, że w momencie, gdy Kościół zapomni o tym, żeby czytać Biblię i żeby z Biblii się karmić, to Kościół przestanie właściwie żyć Słowem Bożym. Bardzo potrzebujemy tego, żeby Słowem się karmić. Dlatego dzisiaj będziemy czytać tekst, który znajduje się w Ewangelii Marka, drugi rozdział tej Ewangelii, więc prawie na samym początku. I będziemy czytać Ewangelię Marka od pierwszego wiersza do wiersza 12. Od pierwszego do 12. Tam jest opisana taka historia, tak jak mówiłem wcześniej, to trochę wygląda tak, jak gdyby odbywało się gdzieś jakieś spotkanie. To nie dokładnie kościoła, no bo kościoła jeszcze wtedy powołanego nie było, ale spotkanie, więc dlatego mówiłem, że no to nie można dokładnie powiedzieć nabożeństwo, bo to słowo nabożeństwo dopiero weszło do rzeczywistości, gdy pojawił się i kościół. Tutaj nie mamy jeszcze kościoła, ale mamy tych, którzy byli zainteresowani Chrystusem Panem i mamy też część ludzi, którzy byli Jego uczniami. I tak sytuacja ta wyglądała. Czytajmy. Po paru dniach znów przyszedł do Kafarnaum. Do tego Kafarnaum tam przez pewien czas, tak można z tekstu tej Ewangelii Marka wnioskować, Chrystus Pan nie mógł wejść z powodu tego, że pewien człowiek tak rozgłosił te rzeczy, które on tam uczynił, że no, nie mógł normalnie być na jakimś takim normalnym spotkaniu, normalnie głosić, bo taką sensację wzbudzała jego osoba. Ale po paru dniach znów przyszedł do Kafarnaum. Widocznie ludzie już troszkę pozapominali i była mniejsza sensacja. Dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. Więc jednak nie wszyscy zapomnieli, bardzo dużo ludzi przyszło. On natomiast głosił im słowo. I oto przyszli do niego ze sparaliżowanym. Nieśli go czterej mężczyźni, a ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli przedostać się do Jezusa, zdjęli dach nad jego głową, to znaczy nad głową Jezusa, i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, przebaczone są ci grzechy. Było tam zaś kilku znawców prawa, siedzieli oni i rozważali w myślach, dlaczego on tak mówi. To obraża Boga, bo kto poza nim samym może przebaczać grzechy? A Jezus natomiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich: Dlaczego hołubicie w sobie takie myśli? Nie wiem, dlaczego tłumacz tutaj wynalazł takie słowo hołubicie. Dlaczego hołubicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: przebaczam ci grzechy, czy polecić mu: wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić? Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I ty powiedział do sparaliżowanego: wstań, złóż posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie i zaczęli wielbić Boga, mówiąc: czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Ta historia ma kilka takich szczególnych osób. Tą szczególną osobą w tej historii jest na pewno osoba Chrystusa Pana i ona też będzie szczególnie budzić nasze zainteresowanie, ale w tej historii też tą szczególną osobą, szczególnym bohaterem tej narracji jest ten sparaliżowany człowiek, bardzo nieszczęśliwy. Wyobraźcie sobie człowieka, który spędzał całe swoje życie w ten sposób, że gdzieś leżał i jedyne, co jakoś było dla niego, to było to, co on zauważył nad swoją głową. Bardzo często bywa tak, że sparaliżowany ma też jakieś deficyty, jeśli chodzi o porozumiewanie się, bo też paraliż mógł dotknąć jego aparatu głosowego. Więc bardzo nieszczęśliwy człowiek, w niepełnosprawności, to musiało być bardzo dotykające nawet patrzenie na niego. To jest taki wydaje się ten główny bohater tej narracji, a następnymi osobami są ci ludzie, którzy go przynieśli. I dzisiaj też będziemy chcieli na nich zwrócić taką baczniejszą uwagę. A potem są ci ludzie, którzy tam się wszyscy zebrali, ale jest też ta grupa, którym się bardzo nie podobało to, co Chrystus Pan powiedział właściwie. Najpierw powiedział i wyraźnie gdzieś tam nawet nie dali o tym znać, ale w środku w sobie mieli sprzeciw co do tego. Nie, tak nie powinno być. I zrobimy tak, że w zasadzie grupy takie, które gdzieś tam z tym wewnętrznym sprzeciwem się pojawiają, gdy się pojawia coś od Pana Boga, zawsze są, ale nie warto nad nimi wiele się zastanawiać, więc pominiemy tą grupę, jeśli pozwolicie, zupełnym milczeniem. Nie będziemy dzisiaj rozważać ich kolorów, nie będziemy rozważać tego, skąd się biorą, dokąd idą. Zostawimy to zupełnie bez komentarza, dobrze? Ale jest ta grupa bardzo, bardzo ważna, bardzo w tej historii bardzo ważna grupa ludzi, którzy byli poruszeni, dotknięci tym, co się działo z tym sparaliżowanym. Tak jak mówiłem, musiał wzbudzać dużo litości, gdy się na niego patrzyło, a tym bardziej, gdy ktoś go bliżej znał, może bliżej znał jego rodzinę i widział, co ta rodzina każdego dnia przechodzi razem z nim, to te rzeczy musiały budzić w nim litość. Musiały go, co oznaczało, że musiał zostać tym poruszony. I czterej tacy ludzie tak byli tym poruszeni, że stwierdzili, jest możliwość, jest pewna możliwość, abyśmy coś dla niego zrobili. I oni powiedzieli sobie, tym, co możemy dla niego zrobić, to jest to, że możemy go zabrać i zanieść na to spotkanie z Chrystusem. Oczywiście oni mówili na to spotkanie z Jezusem, bo oni jeszcze go nie rozpoznawali jako Mesjasza, więc na to spotkanie z tym rabbim, z tym nauczycielem, który ma na imię Jezus i chodzi po Galilei, był kiedyś w Kafarnaum tutaj, tyle uzdrowień było, gdy on tutaj był potem chodził po tych różnych miastach, to teraz znowu tutaj jest, więc jest okazja, zróbmy coś. I to jest niesamowite, że czasami ci ludzie z tego opowiadania wynika, że jakoś tam to byli przyjaciele, to byli ktoś, musieli być ludzie, którzy jakoś bliżej go znali, bo mieli możliwość tam porozumieć się z rodziną, że zabierają go, że dokąd idą i tak dalej. Natomiast i poświęcili, powiedzmy, ten cały dzień, no bo prawdopodobnie to tyle od nich wymagało, żeby tego dnia zostawić wszystko inne przestało być ważne, a najważniejsza była sprawa tego ich znajomego, tego człowieka, który był w takim nieszczęśliwym położeniu. I na całym świecie spotykamy ludzi, którzy są niesamowicie poruszeni tym, co przeżywają ludzie w potrzebach. Właśnie szczególnie, gdy dotyczy to ludzi jakoś dotkniętych niepełnosprawnością, chorobą. W naszym kraju wygląda na to, że jedną z najbardziej popularnych instytucji, jednym z najpopularniejszych przedsięwzięć jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która zajmuje się czym? Zajmuje się ludźmi w potrzebie. Ludźmi, która koncentruje się na tym, żeby pomagać. My tutaj ja nie będę wchodził w jakąś w to, żeby rozważać, żeby coś mówić, czy jakoś zabierać głos w tej polemice, która wokół tego przedsięwzięcia jest, ale no, to jest fakt. Wygląda na to, że miliony Polaków jest poruszonych, żeby uczestniczyć w tym, co robi Owsiak i jego współpracownicy. I nawet tam różne medialne jakieś zamieszania nie przeszkadzają, bo okazuje się, że w tym roku nawet pobito kolejne rekordy i to bardzo duże. Więc ludzie starają się, są ludzie, jest w sercach ludzi pewna wrażliwość na to, co się dzieje z innymi ludźmi. Ja pamiętam, takie bardzo poruszająca dla mnie była pewna książka, pewna historia człowieka, gdy mogłem ją sobie przeczytać. Akurat pierwszy raz czytałem o nim, gdy byłem sam w szpitalu, a to jest książka, to jest historia o lekarzu. Ten lekarz nazywał się Fred Epstein i z pochodzenia Żyd, mieszkający w Stanach Zjednoczonych, wychował się gdzieś tam w Nowym Jorku i poszedł na studia medyczne, skończył te studia medyczne i trafił do, zaczął się specjalizować w neurochirurgii i mało tego, w pewnym momencie poprzez swojego profesora, miał profesora, który akurat zajmował się tymi rzeczami, zaczął specjalizować się w operacjach dzieci, neurochirurgicznych operacjach dzieci. Więc bardzo skomplikowana operacja, mało tego, wymagająca olbrzymiego treningu. Mała pomyłka w tym, gdy robi się taką operację skalpelem na otwartym mózgu, może spowodować olbrzymie nieszczęście dla pacjenta. To byli przeważnie, to byli pacjenci z jakimiś chorobami nowotworowymi, nowotwory mózgu. I on się wyspecjalizował w operacji pnia mózgu. Nikt nie robił tych operacji wcześniej. Nikt nie był w stanie usuwać nowotwór pnia mózgu, a on wypracował taką metodę, właściwie poświęcił wszystko, co miał i czym był. Zrobił wszystko, żeby tylko osiągnąć taki stopień sprawności, który zapewniał, że operowane dzieci wracały do zdrowia. Też niesamowite było to, że on z każdym z tych pacjentów nawiązywał taką osobistą relację, że to nie był tylko pacjent, przypadek, który tam obejrzy się zdjęcia i po zdjęciach potem on szedł na operację. Nie, on z każdym z tych dzieciaków dużo rozmawiał. Nawet zawsze chciał dowiedzieć się koniecznie, kim to dziecko marzy, żeby być w przyszłości. I bardzo optymistycznie nastrajał to dziecko przed operacją. I właściwie całe życie swoje poświęcił tylko temu. I gdy był już takim słynnym neurochirurgiem, właściwie posyłano do niego ludzi z całego świata, żeby operował. Miał wypadek, jadąc na rowerze. I niestety przestał, nie mógł już więcej operować, ale cały czas jeszcze korzystano z jego możliwości, niesamowitych możliwości, niesamowitych umiejętności jako konsultanta. Całe życie, zobaczcie, żył 69 lat chyba, całe życie dorosłe człowiek poświęcił jednej sprawie, bo był poruszony, bo była w nim ta wrażliwość, gdy oglądał te dzieci dotknięte tą okropną chorobą i oglądał te dzieci, które umierały w końcu, to nie mógł się z tym pogodzić i powiedział, nie, ja coś z tym zrobię, wrażliwość, bo miał wrażliwość na to. I w naszym świecie jest bardzo wielu ludzi, którzy są dotknięci. Ale jeśli chodzi o tych czterech ludzi, którzy byli dotknięci tą sytuacją z ich przyjacielem, oni zrobili coś fenomenalnego. Prawdopodobnie narazili się na duże koszta, bo rozwalić czyjś dach, to znaczyło, że musieli potem prawdopodobnie towarzystwo ubezpieczeniowe za tą szkodę nie chciało zapłacić. Towarzystwa ubezpieczeniowe są bardzo chętne, żeby brać pieniądze za polisę, ale potem, gdy się dzwoni, jest szkoda, to bardzo dużo pytań zadają. I pytania są skierowane w jednym kierunku. Żeby znaleźć coś, co pozwoli nie wypłacić jednak tego odszkodowania. I prawdopodobnie tutaj Towarzystwo Ubezpieczeniowe też odmówiło i oni sami musieli ten dach naprawiać. Sami musieli ponieść koszta tego. I już w końcu mają tego swojego przyjaciela przed Jezusem. I oczekują na jedno. Spodziewają się jednego. Prawda? Spodziewają się tego, że Jezus coś tutaj zrobi, wyciągnie rękę, czy powie słowo i ten człowiek wróci do normalnego życia. A Jezus w tym momencie patrzy na nich i widzi w nich wiarę, że oni z wielką wiarą to robili. To zaangażowanie świadczyło o ich wierze. I wtedy Jezus mówi coś, co musiało ich zszokować. Bo on mówi, synu do tego sparaliżowanego, przebaczone są ci grzechy. Tak jak gdyby nie widział, że on jest sparaliżowany. Tak jak gdyby nie zauważał tego, że on nie żyje normalnie. Ale mówi, przebaczone są ci grzechy. I Pan Jezus mówiąc to, powiedział co? Tak naprawdę, żeby on był, żeby on mógł normalnie żyć, żeby on mógł normalnie funkcjonować, to musi się coś stać w jego wnętrzu z tym, co, go obciąża. I w tym momencie właściwie Pan Jezus powiedział coś bardzo uniwersalnego. Bo nie ma człowieka, nie ma osoby, której nie dotyczyłaby ta potrzeba. Każdy człowiek potrzebuje przebaczenia grzechów. Słuchajcie, ja nie będę robił tutaj tej ankiety. Ja nie będę robił tutaj tego takiego tutaj sprawdzania, takiego testu, kto potrzebuje na tym miejscu przebaczenia. Bo tego przebaczenia potrzebuje Staszek, potrzebuje ja, potrzebuje Dorota, potrzebuje każda osoba. Potrzebuje przebaczenia. Mało tego, słuchajcie, z tego, co wiemy o naszym o życiu, o tym, jak żyjemy, to bardzo często jest tak, że przychodzimy do Pana Boga z jakąś rzeczą, prosimy Go o przebaczenie, a potem zdarza nam się przychodzić jeszcze raz. Dlatego, że nasza pokuta z tego nie zawsze jest taka trwała. Nasze odwrócenie się od grzechu nie zawsze jest trwałe. Nie jesteśmy doskonali w pokutowaniu. Nie potrafimy doskonale pokutować. I z tego powodu potrzebujemy przebaczenia. Ale równocześnie Jezus mówi, najważniejszą rzeczą w życiu człowieka nie jest zdrowie. Nie jest to, na ile sprawny on jest, ale najważniejszą rzeczą w życiu człowieka jest to, czy jego grzechy są przebaczone. Zacznijmy od tego, mówi Jezus. Zaczynam od tej najważniejszej rzeczy. I słuchajcie, to jest niesamowite, co może zrobić przebaczenie. Niedawno słyszałem taką niezwykłą historię. I dopiero później ją zacząłem kojarzyć z historią kraju, w którym to się wydarzyło. To miało miejsce w Kenii. Jest taki afrykański kraj i ten afrykański kraj jest tak szczególnie umiejscowiony, bo przez ten kraj przebiega równik. I właściwie gdziekolwiek się, kiedykolwiek jest się w Kenii, to można trafić tam w miejsce, gdzieś znaleźć któreś miejsce, w którym będzie dokładnie słońce w zenicie. Pojedziemy tam, staniemy i nie ma cienia, dlatego że słońce będzie świecić dokładnie prosto nad nami, bo Kenia jest tym krajem położonym na równiku. I to był kraj, tak jak wiele krajów afrykańskich, większość Afryki, skolonizowany. Skolonizowali go Brytyjczycy. Brytyjczycy, zresztą pewna część powieści w pustyni i w puszczy, wydaje mi się, że też dzieje się w Kenii. Tam w końcu do Kenii oni docierają i zostają uratowani w Kenii. Staś i Nel. Więc dla Polaków to powinien być istotny kraj. I w tym kraju działy się okropne rzeczy w czasie kolonizacji. Niestety te rzeczy działy się już w XX wieku też. No powiedzmy, wcześniej można by było to jakoś powiedzieć, no nie było takiego podejścia, że wszyscy ludzie są równi, ale w XX wieku i co gorsza działy się one po II wojnie światowej. Bo po II wojnie światowej Brytyjczycy, żeby poradzić sobie, to był kraj olbrzymich surowców, olbrzymich zasobów surowcowych, bardzo bogaty w surowce. Poza tym też bardzo dużo takich plantacji tam farmerzy brytyjscy założyli. Zresztą pożegnanie z Afryką dzieje się, zdaje się, też w Kenii. I dlatego Afrykańczycy, Kenijczycy, chociaż to tam różne narodowości są, to starali się jakoś wyzwolić z tego. Więc Brytyjczycy zastosowali bardzo drakońskie metody. Te metody wiązały się z tym, że stworzono obozy koncentracyjne. Ludzi przewożono do tych obozów w bydlęcych wagonach. Gdy przyjeżdżali, tatuowano im na ręku numer. Bardzo, coś to nam bardzo przypomina, prawda? I oczywiście Afryka między rokiem 45 a 60 przeżywała okres, kiedy te ruchy niepodległościowe tak się nasilały, że w końcu nie można było tego zatrzymać. I w końcu kraj po kraju zaczął padać, kolonia po kolonii i kraj po kraju zaczął być niepodległy. I w Kenii był taki człowiek, który nazywał się Jomo Kenyatta. Miał to szczęście, że trafił w pewnym momencie do jakiejś takie środowisko, że mógł się kształcić i swoje wykształcenie ostatecznie zdobył w Londynie, na Uniwersytecie Londyńskim. Zresztą jego profesorem był profesor Bronisław Malinowski, Polak. I po studiach w Londynie wrócił do Kenii. Zaangażował się w ruch niepodległościowy. W 1953 roku Brytyjczycy go złapali. Został fałszywie oskarżony o rzeczy, których nie robił i skazany na więzienie. Brytyjczycy robili straszne rzeczy z nim. I on jemu i w roku 60 on wyszedł z więzienia. W końcu w roku 63 został premierem jeszcze wtedy niezupełnie niepodległej Kenii, a w 64 roku został wybrany na prezydenta niepodległej Kenii, Jomo Kenyatta. Zapamiętajcie to nazwisko. I pierwsze przemówienie Jomo Kenyatty jako prezydenta niepodległej Kenii. Wszyscy biali, którzy mieszkali w Kenii, drżeli. Dziennikarze byli pewni, że krew się poleje, że będą straszne rzeczy. I pierwsze przemówienie Jomo Kenyatty. On wiedział, że musi o tym powiedzieć. No, oczywiście, jak to takie przemówienia, on pewne takie exposé swoje wygłosił, jaki ma plan dla swojego rządu, dla swojego kraju, co będą robić. Mówiło o tym, że będą chcieli być demokracją i tak, i że będą chcieli wspierać przedsiębiorczość, i tak dalej, ale najważniejsze zdanie, jakie powiedział, to zwrócił się do Brytyjczyków, do kolonii, do tych, którzy byli kolonizatorami i powiedział tak. Robiliście ze mną straszne rzeczy, ale dzisiaj ja chcę wam powiedzieć, że wam przebaczam. I chciałbym zapytać was, czy wy mi przebaczacie. I gdy popatrzymy na historię Kenii, to jest ciekawe, że to jest kraj, w którym nie było tego wielkiego konfliktu między białymi a czarnymi. Nie było wybijania białych farmerów. Teraz większość tych wielkich farm jest w rękach Afrykańczyków, dlatego że oni bardzo mocno wspierali tą przedsiębiorczość Afrykańczyków. I to pozwoliło na to, że to jest... Oczywiście... Tak jak większość krajów, to nie jest kraj bez konfliktów. To nie jest kraj nie wiadomo jak bogaty też. Ale Jomo Kenyatta był tym pierwszym prezydentem. Był prezydentem do momentu śmierci w 1978 roku, więc 14 lat. Gdy popatrzymy na Kenię też, za jego czasów i później, to jest niesamowita wolność dla misji. Nie ma problemów misyjnych w Kenii. No też oczywiście to jest duży kraj i bardzo dużo też zależy od sytuacji lokalnej. Ale przebaczenie bardzo często kształtuje rzeczywistość narodów. A co dopiero, gdy przebaczenie dotyka serca pojedynczego człowieka? Synu, przebaczone ci są twoje grzechy. I żebyście mogli wiedzieć, że to jest prawdziwe, autentyczne, że to się stało, że to jest realne. Synu, wstań, złóż to posłanie i idź do swojego domu. I słuchajcie, on naprawdę mógł napisać książkę Najszczęśliwsi na świecie. Dlaczego? Dlatego, że spotkał Jezusa. Że spotkał Jezusa. Ale jeszcze jedna myśl jest bardzo ważna w tej historii dla mnie, w tej całej historii. Ta cała historia mówi nam o tym, że tak naprawdę to naszym największym celem, oczywiście powinniśmy być poruszeni życiem ludzi, powinniśmy być poruszeni nieszczęściem ludzi, ale naszym największym celem jest to, żeby każdy, szczęśliwy, nieszczęśliwy, sprawny, niepełnosprawny, chory, zdrowy, żeby przyszedł do tego, który przebacza. I co ciekawego, na koniec jest to, że gdy Jezus to zrobił, gdy Jezus to uczynił, to miało ciekawy oddźwięk w tej społeczności, wśród tych ludzi, wśród których to się stało. Bo co? Bo słyszymy, czytamy o tym, że gdy ludzie to zobaczyli, gdy ludzie tego doświadczyli, gdy ludzie to usłyszeli, gdy ludzie popatrzyli na to, to co? Chwalili Pana Boga. Chwalili Pana Boga. Bardzo się boję, bardzo się obawiam tego, że bardzo często, gdy my próbujemy zmobilizować, czy jakoś dotrzeć do ludzi, do ludzi, którzy są w potrzebie, to bardzo często jednak uwaga jest skierowana na nas, a tak naprawdę powinna być na Pana Boga. On powinien być wielbiony. On powinien być wywyższany. I tej pokory, tego takiego nastawienia, które zwraca wzrok ludzi na Jezusa, my jako chrześcijanie, ja jako chrześcijanin tak bardzo muszę uczyć się od Jezusa. Jak on to zrobił, że ludzie nie mówili, wielki jest Jezus, wielki jest ten nauczyciel, ten rabbi jest taki wspaniały, tylko chwalili Pana Boga. Musimy się uczyć tego od Niego. On nas uczy tego, jak to robić. Powstaniemy i będziemy się modlić. Panie Boże, Ty znasz najlepiej wszystkich nas, którzy tutaj jesteśmy. Panie, Ty widzisz serce każdego z nas. Panie, Ty widzisz też, z czym przyszliśmy na to miejsce. Panie, Ty może widzisz tych, którzy są czymś obciążeni w swoim sercu. Tego, czego najbardziej potrzebują, to tego, żeby usłyszeć tak naprawdę od Ciebie przebaczenie. Przebaczenie. Przebaczam Ci. Panie, dzisiaj proszę Ciebie o te wszystkie osoby, aby Duch Święty tak dotknął je, żeby one były gotowe powiedzieć, Panie, Ty widzisz, że zgrzeszyłem. Panie, Ty widzisz, że jestem winny. Panie, Ty widzisz, że jestem winna, żeby nie ukrywały tego przed Tobą. Panie, Ty dzisiaj wzywasz nas do tego, abyśmy skorzystali z tego, że Jezus Pan daje przebaczenie, że tak naprawdę przez Niego On jest jedyną osobą, która może dotknąć naszego życia i może spowodować, że zostanie nam przebaczone. Panie, też proszę Ciebie o to, abyśmy mieli właściwą wrażliwość. Panie, abyśmy byli poruszeni życiem nie tylko swoim, ale życiem innych ludzi, żebyśmy chcieli pomagać innym. Panie, i żebyśmy w tym pomaganiu też szli w kierunku Jezusa i skierowali tych wszystkich, których tylko możemy, do Jezusa. Oni bardzo tego potrzebują. bardzo tego potrzebują. Panie, prosimy Ciebie o to, aby Twój Kościół też był pełen chwały, był pełen Twojej obecności, był pełen Ciebie, aby Twoje imię było pierwsze, aby Twoje imię było najważniejsze, abyśmy tak naprawdę to chwalili Ciebie, Panie, nie wywyższali Ciebie. Panie, aby Twój Kościół był pełen radości z powodu Twojego imienia, z powodu tego, co, kim Ty jesteś i co Ty robisz, Panie. Panie, abyśmy zwracali na to uwagę. Panie, abyśmy nie budowali swojego królestwa, ale abyśmy budowali Twoje królestwo. Panie, dlatego prosimy Ciebie, ucz nas pokory. Ucz nas tego, jak chodzić w takim uniżeniu przed Tobą, które powoduje, że ludzie widzą Ciebie. Panie, tak jak mówi Twoje słowo, że będą widzieć dobre uczynki nasze i będą chwalić Ojca, który jest w niebie. Panie, o to Cię prosimy. Halleluja. Dziękujemy Ci dzisiaj za Twoje słowo. Prosimy Ciebie o to, aby ono pozostało w nas, aby ono nas karmiło, aby ono, Panie, było słowem, które będzie nas motywować do służby dla Ciebie. W imieniu Jezusa o to prosimy. Halleluja. Bądź wywyższony. Amen. Amen.